Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym przedstawić i poprosić o głos pana konsula generalnego Mariusza Brymora.
Bardzo dziękuję pani Tereso. Bardzo serdecznie państwa witam. Zauważyłem sam dzisiaj, że coraz częściej przyjeżdżam do Seattle. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy
bardzo.
Ale na tyle często przyjeżdżam do Seattle, że dzisiaj po raz pierwszy powitał mnie deszcz. Zawsze było pięknie, jak przyjeżdżałem. Powodów mojej wizyty tym razem jest kilka. Dzisiaj wieczorem oczywiście najważniejszym powodem jest osoba pana Ireneusza Prędkiego, ale jak państwo pewnie wiecie, w tych dniach Boeing, wasza tutaj chluba, obchodzi też swoje stulecie. Jutro zaczynają się pojutrze targi i przyjeżdża spora delegacja z Polski na te targi, delegacja tak zwanej Doliny Lotniczej z województwa podkarpackiego, z nadziejami, że będzie to dla nich korzystny i udany pobyt, jeżeli chodzi o ich biznesy i kontakty z przemysłem lotniczym i obronnym tutaj. Jak zawsze, jak jestem w Seattle, to chętnie witam, spotykam się z Polonią, a dodatkowym powodem jest to, że jak mówiłem przy każdej swojej wizycie i przy każdej okazji tego typu, najmilszym obowiązkiem konsula jest działać jako poseł, wysłannik prezydenta Rzeczypospolitej i wręczać w jego imieniu państwowe odznaczenia. Dzisiaj osobą, która takie odznaczenie dostaje, jest pan Ireneusz Prędki i może zacznę od tego, żeby go jeszcze raz oficjalnie przeprosić za to, że to tak długo trwało, bo czasami się tak zdarza, że w tej całej wielkiej machinie Ministerstwa Spraw Zagranicznych gdzieś takie pudełko z odznaczeniem jedno zostanie za bardzo z boku położone i potem długo, długo trwają jego poszukiwania, więc tak też było tym razem i dopiero niedawno to odznaczenie trafiło do konsulatu, choć przyznane było sporo wcześniej. Pan Ireneusz, jak państwo zapewne wiecie, ale ja z wielką przyjemnością zapoznałem się z jego krótką biografią, to długoletni działacz opozycji demokratycznej w Polsce, począwszy od jego studiów w Politechnice Łódzkiej i wydarzeń roku 1968, po których został relegowany z tejże Politechniki, wcielony do wojska, potem znowu przyjęty na studia. Potem działał już jako pracownik zakładów w Opocznie, zakładów w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku 80. działacz Solidarności, współwydawca wydawnictw podziemnych, kolportel, negocjator, bo ile dobrze pamiętam, negocjował również porozumienie z wojewodą piotrkowskim i bardzo aktywny działacz Solidarności aż do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, kiedy to został internowany i spędził w ośrodku odosobnienia prawie rok, bo wypuszczony dopiero w listopadzie 1982 roku. Na tym się kłopoty pana Ireneusza nie skończyły, bo wielokrotnie był potem w latach 80. szykanowany przez ówczesne władze, oskarżany o przestępstwa, których nie popełnił, oczyszczony dopiero pod koniec lat 80., ale wtedy już zdecydował, że wyjeżdża z Polski i od roku 89. przebywa na emigracji w Seattle. Dalszy rozdział jego życia państwo znacie doskonale, pewnie lepiej ode mnie, ale należy wspomnieć jego zasługi również tutaj dla Szkoły Polskiej, dla Fundacji imienia Jana Pawła II, te wszystkie przejawy działalności polonijnej, które miały miejsce. Niemniej prezydent Rzeczypospolitej w uznaniu zasług, wybitnych zasług pana Ireneusza Prędkiego na rzecz przemian demokratycznych w Polsce przyznał jemu odznaczenie wysokie za tamtą solidarnościową, opozycyjną działalność w Polsce i miło mi jest powiedzieć państwu, że za te właśnie zasługi pan Ireneusz Prędki odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej chciałbym panu wręczyć.
Dziękuję.
bardzo. Ja również dołączam się do gratulacji. I pan Ireneusz Pęki chciał powiedzieć parę słów podziękowania. Zapraszam.
Nie będzie to przemówienie, bo nie jestem przygotowany, to trochę inspiracji nieuprzesanych. Pamiętam taką datę jak dzisiaj. To był gdzieś marzec 68 roku. Dokładnie 8 marca, kiedy był Dzień Kobiet. Kiedy w poczcie Zrzeszenia Studentów Polski odebrałem ulotkę na zadzwonu w Gdańsku, to wszystkich przewodniczących rad wydziałowych otworzyłem tą swoją i dowiedziałem się o tym, że coś tam się dzieje na Uniwersytecie w Warszawie, z nikiem, z kim nie bardzo zrozumiałem. Przekazałem to przewodniczącemu rady uczelnianej, to wszystko zostało schowane. A 2 dni później był wiec przed uniwersytetem, w którym wziąłem udział, a kolejne kilka dni próbowałem podnosić ulotki, które sam na maszynie drukowałem. Aż któregoś dnia w poniedziałek, bodajże 9 rano, wychodzimy z pierwszej godzinie zajęć, i przed wydziałem bukiennictwem na dziedzińcu około 900 studentów. Kolega podaje mi zdjęto z tablicy rezolucję 20-punktową, którą odczytałem. Ja się później dowiedziałem, w tym samym czasie, kiedy ja czytałem tę rezolucję, w Komitecie Łódzkim Partii ktoś obradował plenum. Ktoś podał: panowie, nasze obrady to oni właśnie czołowa postać Zrzeszenia Studentów Polskich, pan Brzęcin, zadany na odnotaniu uczelni, odbiera przysięgę, od którego ślubowanie od strajku. Po to odczytaniu na uczelni zaczął się strajk. Miał być ogłoszony 48 godzin, ale po pierwszym wyczerpującym dniu nocy wszyscy poszli spać. Potem cztery dni później, 25 marca o 9 rano w kawiarni Łodzianka na Piotrkowskiej miał umówione spotkanie imieninowe z koleżankami i kolegami z Zrzeszenia Studentów Polskich. Przyszli wszyscy, ale jakaś taka grubowa mina wśród niej była i Halina Baranowska, zastępczyni, mówi: Irek, nie mamy dobrej wiadomości. Oni mówią: no, o to chodzi. Podaję mi gazetę Dziennika Łódzkiego, z której się dowiedziałem, że jestem usunięty z uczelni. Wieczorem zostałem pismo poruszone od dyrektora, a następnego dnia rano dwóch panów wojskowych wręczyło mi kartę powołania do wojska. Pominę ten okres dalszy. Po 9 miesiącach przywrócone to studenckie i dostałem pozwolenie na 2 semestry jednocześnie. Studiowałem jednocześnie 3 rok i 4. Po kolejnym semestrze dostałem od dziekana pozwolenie na dalsze 7 i 8. Na 2 kolejne. I pod koniec 20 czerwca po 4 roku spotykał mnie na dziedzińcu po ostatnim moim egzaminie dziekan Szałkowski, który w czasie strajku zatrzymał pleca i mówię: niech Bóg wam pomoże, wytrzymajcie. A wtedy 25 czerwca, kiedy ja po ostatnim egzaminie po 4 roku zobaczyłem właśnie tego samego dziekana, jak przed dziedziniec, tego samego podwórka, na którym było dziedzińca, to spotkanie manifestacji studentów. Zobaczył mnie po drugiej stronie i idzie w moją stronę. I mówi po spotkaniu: panie Ireneusz, to jest pierwszy przypadek w historii naszej uczelni. Nigdy bym pan nie podpisał zgody na kolejny rok, kiedy pan miał całego poprzedniego roku, gdybym wierzył, że pan to zrobi. Ale żebym miał mieć spokojne sumienie, żeby pan nie miał to mnie pretensji, że panu utrudniałem, podpisałem się to. Natomiast jak zobaczyłem dzisiaj, że pan mi przedstawił do podpisu 5 semestrów po kolei, najwyższą średnią na roku, to oniemiał. I złożył mi gratulację. Potem był 5. rok, już normalny, skończyłem. Po skończeniu uczelni, w styczniu dowiedziałem się jednak, że nie mogę mieć granatowego dyplomu, ponieważ coś tam w historii mojej jest niezbyt czytelnego, że nie mogę być asystentem na Politechnice, ponieważ bym złym przykładem ideologii coś w tym rodzaju. No więc po 10 miesiącach pracy w Kielcach, w Kielni, zatrudniłem się tym, że zakłada przemysłu drewnianego w Opocznie, gdzie właśnie zaczynano produkcję. Ten zakład w tym momencie po przyszłej sortowni jeździły jeszcze traktory. Po kilku latach zakład przy moim, powiedziałbym, kierownictwie bez nadmiernej skromności otrzymał 2 złote medale za planiny na targach Windlandowo-Lipskich, 1 na targach dominikańskich. Ale już po 1,5 roku pracy w tym zakładzie dostałem cichą informację, że przykro nam bardzo, ale został pan skreślony z listy rezerwowych dyrektorów. Potem było taki dłuższy okres przerwy i dowiaduję się z Wolnej Europy, że coś się dzieje w Gdańsku. Poprosiłem na spotkanie w zakładzie 10 kolegów inżynierów. To był ostatni dzień sierpnia. I umówiliśmy się w moim pokoju na godzinę 12 w południe. 5 po 12 przyszedł jeden z tych 12-10 i mówił: słuchaj, nikt nie przyjdzie, bo na portierni jest policja i pytają ciebie. Ale się nie spotkali. Zostawili mnie w pokoju. No nic się nie działo w zakładzie. 4 dni później, doszedłem do wniosku, że skoro inżynierowie byli tak szybcy, żeby powiadomić najpierw służby, a potem dopiero mnie, no to spotkaliśmy się 4 osoby. Poza granicami województwa, w prywatnym mieszkaniu koleżanki. Tam zarządzali formalnie związki zawodowe, jeszcze wtedy bez nazwy Solidarności. 10 dni później wręczyliśmy ten akt dyrektorowi, a korzystając z informacji Wolnej Europy, że w Gdańsku odbywa się spotkanie 17, pojawiłem się na Grunwaldzkiej i tam został utworzony MKZ z 2 zakładów. Automatycznie stał się członkiem Komisji Krajowej. No potem był rok czasu jazdy codziennie, co tydzień. Do Poczta, do Gdańska, samochodem swoim prywatnym, tam i z powrotem. Wieczorem, poniedziałek wieczorem po pracy wyjeżdżałem. Od 8 do 4 były obrady, o 5 wracałem z powrotem i rano o 7 byłem już w zakładzie pracy. I tak do Gdańska, do Jastrzębia Zdroju, do Rzeszowa, do Łodzi, do Warszawy. Aż do 13 grudnia 1981. Kiedy 3 panów tym razem o 2 w nocy tłoczyło mnie w garażowym ubraniu z samochodu, a dalszy ciąg to już wiadomo. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak małą dygresję zrobię. Te lata 70. pamiętam jednak jak Mary Hopkins i Halina Konicka śpiewała: to były piękne dni. I to mi się tak bardzo podoba, do dzisiaj pamiętam. Ale były jeszcze inne, mimo że był wtedy siermiężny socjalizm wokoło, to jednak byliśmy wtedy młodzi. I to były te piękne dni. Natomiast wracając do tych murów więziennych z Sierazu, ja się dowiedziałem później, że to było carskie więzienie dla części wyroków. Po gdzieś 2 tygodniach przeniesie nas do Łowicza. To był dla tych ciężkich wyroków, a po sierpniu do Kwitynia, gdzie był to dla lżejszych wyroków. I tam miałem miejsce niestety 14 sierpnia, przed dzień święta Matki Bożej. Masakra, kiedy zakatowano prawie że na śmierć, potem znaleźli tych głosów za bunt przeciwko niedopuszczeniu rodzin do widzeń. Z tych wszystkich informacji tam pisałem swoje grypsy przekazywane żonie i właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że z tych grypsów powstaje, jest już na ukończeniu, biografia IPN-u, w którym obok dwóch innych kolegów z Łódzkiego mam być jednym z autorów, mam zapowiedź zaproszenia na promocję książki. Będzie więc szczegółów. No w tym momencie taki skrót, bo to nie jest szczegółowy tam opis, to jest pełne wrażenia. Tu należą się podziękowania. No przede wszystkim żonie, bo
wytrzymała.
Może gdyby mnie bardziej popierała w tych działaniach, to może byłoby gorzej. Także dobrze, że wytrzymała i raczej mnie hamowała w tych działaniach. I myślę, że ta połowa tego znaczenia się należy właśnie do żony. Znacie to w przypadku, bo w 1979 roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ten rok Międzynarodowym Rokiem Dziecka, bo po czym, gdzie wtedy już byłem bardzo, ja to powiem, wyizolowany z wszelkiej działalności, bo to te wydarzenia marcowe się uwidoczniły, były już znane, więc działałem wtedy w samorządzie mieszkańców. I obok miasta Łodzi, miasta wojewódzkiego, Opoczno było drugim miejscem, w którym na taką skalę krajową były zorganizowane imprezy. Około 100 imprez w ciągu roku, a dodatkowo jedna z tych liczyła 100 imprez dodatkowo w tygodniu Roku Dziecka w czerwcu. Całe miasto i powiat żyły tym dniem. Przed lipcem, przed ówczesnym świętem, przydzielano jak zwykle PRL-u otoczenia wysokie i najwyższe. No i był problem z jednym brązowym krzyżem zasługi, bo był według klucza dla bezpartyjnego. No ciężko było znaleźć kogokolwiek i po wielu bojach doszli do wniosku, no trudno i darmo, ale musimy temu za to jednak dać, bo, no bo przecież nie odeślemy. I z tego to sposób powstałem za działalność dla dzieci w 1979 roku brązowy krzyż zasługi, podpisany przez profesora Henryka Jabłońskiego. Nie wstydzę się tego.
No brawo.
Także to, że po przyjeździe tutaj zacząłem działalność, to był mój naturalny odruch. Moje dzieci nie wyobrażają sobie, że po przyjeździe tutaj nagle nie będą się mogły uczyć języka. No i tak dalej znacie. Cieszy mnie to, że do szkoły jest aż do dzisiaj.
Dziękujemy.